Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Hasło tego kursu brzmi: wiara jest pewnością tego. Pomożecie mi? Jest wypisane. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to jest cytat z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Ostatnio właśnie mówiliśmy, czym jest wiara, i opieraliśmy się przede wszystkim na tym wersecie. Temat dzisiejszego spotkania to próba odpowiedzi na pytanie, co to znaczy żyć z wiary. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, powtórzymy króciutko to, co było ostatnio. Powiedzieliśmy sobie, że biblijna wiara jest stanem naszego serca, a nie umysłu. Jest pewnością w teraźniejszości, choć może dotyczyć rzeczy przyszłych. Oparta jest tylko i wyłącznie na Bożym Słowie, a świadectwo naszych zmysłów przyjmuje tylko w takim stopniu, w jakim zgadza się ono z Bożym Słowem. Są oczywiście ludzie, którzy mówią: wierzę tylko w to, co widzę. I w związku z takim twierdzeniem chciałabym wam teraz przeczytać pewną historię. Po zakończeniu nabożeństwa odbywającego się na wolnym powietrzu, jeden ze słuchaczy poprosił o głos. Przyjaciele, zwrócił się do sporej rzeszy słuchających. Słyszeliście tego kaznodzieję? Nie wierzę ani jednemu jego słowu. Wierzę jedynie w to, co widzę. Nie wierzę w piekło, nie wierzę w sąd ani w Boga. W całym moim życiu jeszcze żadnej z tych rzeczy nie widziałem. Po tych słowach wstał ktoś inny ze słuchaczy i powiedział: podobno wokoło nas rośnie wiele drzew oraz zieleni się soczysta trawa, lecz to jest nieprawdą. Powiedziano mi też, że jest tu sporo ludzi, lecz i to jest nieprawdą. Może myślicie teraz, że straciłem zdrowe zmysły? W rzeczywistości mówię to samo, co mój poprzednik. Jestem bowiem niewidomy od urodzenia i nigdy nie widziałem drzew, trawy ani ludzi. Jeśli twierdzę, że to wszystko nie istnieje, poświadczam tym samym, że jestem nie tylko ślepy, lecz i zarozumiały. Potem zwrócił się do poprzedniego mówcy. Pana słowa świadczą, że jest pan ślepy, duchowo ślepy. Są ludzie, którzy są ślepi duchowo i nie są w stanie uwierzyć Bogu w to, co mówi, dlatego że mówi, jeżeli nie zobaczą tego na własne oczy. Przykre jest to, że przyjdzie taki czas dla każdego człowieka, a jest nim śmierć, kiedy nagle odkryje duchową rzeczywistość, kiedy zobaczy prawdę, tylko że wtedy już nie będzie można nic zmienić, nie będzie miał na to żadnego wpływu. Więc lepiej nauczyć się teraz wierzyć Panu Bogu, ufać Panu Bogu, nauczyć się chodzić Jego ścieżkami, tak jak On chce prowadzić. I w zeszłym tygodniu mieliśmy takie zadanie, które miało nam pomóc spróbować zaufać Panu Bogu, oprzeć się na Jego Słowie bez względu na to, co widzą nasze oczy. Zadanie to polegało na tym, że już tutaj rozważyliśmy sobie werset z listu do Filipian, 4 rozdział, 19 werset to był, który mówi, ktoś pamięta co? Rozważaliście cały tydzień, nie pamiętacie tego wersetu? Nie. Tak, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Potem wypisaliście sobie swoją potrzebę, jeśli ktoś ją miał. A następnie poszukaliśmy innego wersu, który konkretnie mówił o zaspokojeniu tej potrzeby. Po czym mieliśmy się w domu przez ten tydzień modlić, korzystając z czterech punktów, które były wypisane poniżej. Polegało to na tym, że mieliśmy sobie zacytować te dwa wersety, ten z Filipian i ten dodatkowo przez nas wypisany. Później mieliśmy wyznawać te wersety, mówić, że wierzymy w to, Panie, że Ty zaspokajasz tę potrzebę. Następnie odrzucić świadectwo naszych zmysłów, czyli nasze doświadczenia, jeżeli nie zgadzały się z Bożą wypowiedzią, a później podziękować Panu Bogu, że to wszystko już się dzieje. I teraz chciałabym, abyście podzielili się między sobą w swoich grupkach tymi doświadczeniami, abyście sobie poopowiadali, w jaki sposób modliliście się przez ten tydzień i później poproszę kogoś, aby podzielił się publicznie. Lena wspominała nam w niedzielę już swoje świadectwo. Możesz powtórzyć, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj byli. Bo to jest konkretnie z tego zadania świadectwo, prawda?
Dobra, to ja najpierw od Słowa Bożego zacznę. Więc, tak, przypowieści, tak jak brat Andrzej mówi. Bo Pan się brzydzi przewrotnymi. Nie, to nie to. To nie ta Biblia, mam 1000-latkę. Przekleństwo Pana na domu bezbożnych. On błogosławi mieszkanie prawych. Warszawskie jest tam sprawiedliwych. No więc to było tak, że po prostu my mamy taką trochę trudną sytuację rodzinną. W sensie jest potrzebna wyprowadzka. No i to było tak po prostu, że dostaliśmy tam termin, do kiedy mamy się wyprowadzić, tak polubownie. I po prostu było tak, że po prostu myśmy dostali mieszkanie na Norwida, tam były 3 pokoje, ale po prostu była trudna sytuacja rodzinna tam też w tej rodzinie i musieli zrezygnować. No i myśmy się modlili dalej o to, no i jakby Bóg nam dał domek jednorodzinny za naprawdę grosze, tam było 800 zł, żeby zapłacić, słuchajcie, za 184 metry kwadratowe. I słuchajcie, wszystko było idealnie, po prostu mieliśmy pieniądze na ten wynajem, wszystko było załatwione, przygotowana wyprowadzka we wtorek. Wprawdzie dziadek musi się chyba przełamać, żeby się tam wyprowadzić, bo chyba go, nie wiem, czy go przeraziło miejsce, przestrzeń, cokolwiek, bo teraz mamy 40 metrów. Ale po prostu Bóg jakby zabezpieczył w tym, nie? Ja po prostu teraz chcę się wyprowadzić sama i Bóg też po prostu daje mi takie możliwości, że po prostu nagle tyle pokoi się po prostu pokazało do wynajęcia w różnych miejscach i tak naprawdę za grosza, tak? Czyli gdzieś tam tu mam za 200 zł, tu za 300, tak naprawdę tylko mogę sobie wybrać, do którego chcę i tyle. Ja chcę innym świadectwie powiedzieć, bo o nim chciałam, mówiłam przed chwilą przy stoliku. Ja w grudniu byłam u Marcina Podrożskiego w Warszawie, bo nie wiem, czy wiecie, ale on też jest prawnikiem i on też w takich sprawach prawniczych potrafi człowiekowi pomóc. No i ja miałam taką potrzebę właśnie do niego tam pojechać, żeby pewne rzeczy jakby zweryfikować z nim. Myślałam, że tam mi po prostu pomoże i pomógł, powiedział, gdzie mogę jakby zrobić. No i to było tak, że ja jechałam rano o 6 rano, i byłam w nocy w pracy wcześniej. I ja myślałam, że człowiek w nocy nie je, tak? No, tak myślałam. No więc wzięłam sobie tylko 2 kanapki, mówię, na podróż mi starczy, tam i z powrotem. I ja te 2 kanapki zjadłam o tej 3 w nocy na przerwie, więc byłam głodna po prostu. I słuchajcie, ja nie miałam wtedy pieniążków, miałam tylko, żeby kupić bilet tam i z powrotem i na bilet autobusowy, żeby podjechać tam tramwajem do Kościoła Chwały i wrócić. No i wyszłam z kościoła, rozmawiałam z Marcinem Podrożskim i po prostu czuję, że mi burczy w brzuchu i za chwilę po prostu mi będzie słabo. No i wyszłam tam z kościoła i słuchajcie, leżało na ziemi 20 zł. Tak po prostu. I to było super, bo mogłam sobie wtedy kupić coś do jedzenia i jeszcze mi starczyło na czekoladę, którą mega lubię.
A Bóg mój zaspokoi każdą potrzebę waszą. Słuchajcie, to jest ważne, aby poznawać Boże obietnice, aby traktować je poważnie i wprowadzać je do naszego życia. Ale chodzi o to, aby nie robić tego tylko od czasu do czasu, ale nauczyć się żyć w taki sposób. Chodzi o to, aby to się stało stylem naszego życia. I tak na przykład w księdze Habakuka, rozdział 2, werset 4 jest powiedziane: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, to zdanie powtórzone jest jeszcze 3 razy w Nowym Testamencie. Konkretnie w liście do Rzymian 1:7, w liście do Galacjan 3:11 i w liście do Hebrajczyków 10:38. Jeżeli Biblia mówi coś jeden raz, to to jest prawdą. Ale jeżeli mówi o tym aż 4 razy, to znaczy, że to musi być bardzo ważne. Pan Bóg chciał w sposób szczególny tę prawdę podkreślić, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to znaczy? Co to znaczy żyć z wiary? Słowo żyć zawiera w sobie prawie każdy wyobrażalny stan lub czynność istoty żyjącej. Obejmuje wszystkie obszary całej ludzkiej osobowości i doświadczenia. W każdym wyobrażalnym aspekcie. Fizycznym, materialnym, duchowym, psychicznym, jakimkolwiek pomyślimy. W słowie tym zawarte są wszystkie czynności, które tak doskonale znamy z życia codziennego. Takie jak mówienie, oddychanie, jedzenie, spanie, praca i tak dalej. I teraz Pan Bóg chce, aby to wszystko, co składa się na nasze życie, było podporządkowane tylko jednej zasadzie – wierze. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jak praktycznie zastosować tę zasadę wiary do różnych sytuacji naszego życia? Możemy zobaczyć to na przykładzie, o którym mówi nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 14, werset 23. On tutaj tę zasadę wiary stosuje do takiej prostej czynności, jaką jest jedzenie. Paweł mówi: lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, na razie się zatrzymamy, pamiętamy, czym jest wiara z tej definicji. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością. A tu jest powiedziane: lecz ten, kto ma wątpliwości, czyli nie ma wiary, ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. I tu użyte jest słowo z wiarą. A wszystko, co nie wypływa z przekonania, czyli z wiary, jest grzechem. Co w takim układzie zrobić, aby jeść w wierze? I taka króciutka, szybciutka analiza tego. Jeść w wierze, to znaczy powinniśmy uznać, że dawcą jedzenia, które mamy, jest Pan Bóg. Bez względu na to, w jaki sposób ono trafiło na nasze stoły, do naszych rąk, do naszych ust, to pierwotnym dawcą tego jedzenia jest Pan Bóg. I o tym jest mowa w Księdze Salomona 3:13. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić. Czyim darem jest to, że człowiek może jeść i pić? Boga. No i teraz, skoro wiemy to, że darem Bożym jest dla nas jedzenie i picie, to wypadałoby coś z tym zrobić. Kiedy my mamy małe dzieci, ktoś im coś daje, to wtedy uczymy ich czego? Że trzeba podziękować. To jest dobre dziecko swojej mamy. Dobrze wychowana Ada, tak. Kiedy otrzymujemy coś od kogoś, należy podziękować. Więc jeżeli jedzenie otrzymujemy od Pana Boga, to naturalną sprawą powinno być, że Bogu za to jedzenie dziękujemy. I czytamy o tym na przykład w liście do Kolosan 3:17. Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku. Wszystko. Czyli jeżeli jecie, to myślimy teraz o jedzeniu. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Jeżeli jemy, to dziękujemy Bogu Ojcu przez Pana Jezusa. Jest to w naszym interesie, bo wtedy Pan Bóg zapewnia nas o swoim błogosławieństwie dla tego jedzenia. Mówi o tym na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza 4:4-5. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Czyli jeżeli Bogu dziękujemy za jedzenie, to On błogosławi to jedzenie dla nas. No i kolejna rzecz. Musimy pamiętać o tym, że nasze zdrowie i siła, które płyną z tego jedzenia, powinny być zużyte nie tylko dla naszych potrzeb, ale też w służbie dla Pana Boga. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian 6:13. Pokarm jest dla brzucha. Zgodzicie się z tym? Te ciasteczka, które macie na stoliku, są dla waszych brzuchów. Nie pełnią żadnej innej funkcji. A dalej jest powiedziane, że brzuch jest dla pokarmów. Zgadzamy się z tym? Tak został stworzony, aby trawić pokarm. A dalej Paweł kontynuuje ciekawą myśl. Ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Czyli nasze ciała Bóg nie stworzył dla jakichś rozpustnych rzeczy, ale dla Niego, tak? I wtedy On obiecuje, że będzie troszczył się o nasze ciała. I zamyka się cały krąg. Czyli już wiemy plus minus, jak należy jeść, aby jeść zgodnie z zasadą wiary. Czyli pamiętamy o tym, że dawcą jedzenia, które mamy, jest Pan Bóg. Dziękujemy Mu za nie. I kiedy jesteśmy tym jedzeniem wzmocnieni, nie zapominamy służyć Panu Bogu w naszych ciałach żyjąc. Tak? Kolejną taką dziedziną życia, gdzie zasada wiary ma ogromne znaczenie, jest sen. W Psalmie 127, werset 2 czytamy: daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Poprzez ustawiczną pogoń za bogactwem albo za rozrywkami różnego rodzaju, ludzie często tracą zdolność rozkoszowania się jedzeniem, bo jedzą szybko w pośpiechu, czy spaniem. A Bóg obiecuje to dać człowiekowi jako dar. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie zliczyć ilości tabletek przeciwbólowych, tabletek na trawienie, środków nasennych, które są pochłaniane codziennie na całym świecie, często z tak małym skutkiem. A Pan Bóg po prostu zapewnia, że On daje sen jako dar. W Psalmie 4, werset 9 czytamy: spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawisz, że bezpiecznie mieszkam. I teraz Wam się do czegoś przyznam. Kiedy przygotowywałam się do tego wykładu, parę tygodni wcześniej, pomyślałam sobie, że omawiając te główne dziedziny naszego życia, jakim jest na przykład jedzenie, spanie czy praca zawodowa, chcę pokazać, jaką rolę odgrywa wiara w nich, ale szczerze mówiąc, nie chciałam mówić o śnie. Mimo tego, że to jest podstawowa potrzeba człowieka, bez której człowiek nie jest w stanie żyć. A nie chciałam mówić o śnie, dlatego że mimo tego, że ja nie zarywałam nocy z powodu pracy albo z powodu jakichś imprez, ale nie byłam w stanie spać. I tak sobie myślę, no jak mogę was na kursie uczyć tutaj, w jaki sposób korzystać z wiary podczas snu i mieć dobry sen, jak sama mam z tym problem. Może lepiej pominę ten temat. Ale mówię, a z drugiej strony, no uczyliśmy się już tydzień temu, że wiara nasza powinna być oparta na Bożym Słowie bez względu na to, co mówią nam nasze doświadczenia, bez względu na to, co mówią nasze oczy i tak dalej. Więc mówię tak, nie, bez względu na to, jakie ja mam problemy ze snem, o śnie możemy mówić, bo mówi o nim Biblia. I to w taki sposób, że Pan Bóg zaspokaja tę naszą potrzebę. I kiedy przygotowywałam dla was to zadanie, które robiliście w zeszłym tygodniu, to już wam wspomniałam, że zanim wy dostaniecie jakiekolwiek zadanie, to ja sama sprawdzam to na sobie. Na ile to działa, co Pan Bóg wtedy robi ze mną, co ja odbieram i tak dalej. Więc wzięłam sobie dokładnie tę kartkę, którą macie i czytam ten pierwszy werset, gdzie jest napisane: a Bóg mój zaspokoi każdą potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Mówię, Panie, tu jest napisane, że Ty zaspokoisz każdą moją potrzebę. Moją potrzebą jest spanie w nocy. Wpisałam hasło, jaka jest moja potrzeba? Spanie w nocy. Potem tam drugie pytanie jest, żeby znaleźć inny werset, który mówi już konkretnie o tej potrzebie. Wybrałam sobie ten werset tutaj z Psalmu 4,9 i wpisałam. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawisz, że bezpiecznie mieszkam. No i zapisałam te wersety. Zanim Wam opowiem o efektach, kiedy zaczęłam się modlić, to jeszcze Wam powiem, jakiego rodzaju problemy z tym snem miałam. Kładłam się na przykład spać i bardzo długo nie mogłam zasnąć. A kiedy mi się już udało zasnąć, to wtedy, nie wiem z jakiego powodu, ale byłam budzona taką myślą, że na dole są niezamknięte drzwi, moja sypialnia jest na piętrze, i że powinnam zejść i je zamknąć, no bo ktoś może wejść. Więc nie zastanawiając się, czasami schodziłam, zamykałam, ale to mnie rozbudzało kompletnie, więc kiedy wracałam do łóżka, znowu nie mogłam zasnąć. Oczywiście najczęściej te drzwi były zamknięte, nie było żadnego problemu. Więc czasami zamiast schodzić na dół, mówię, nie będę schodzić na dół, tylko zastanowię się i pomyślę, czy ja je zamykałam, ale zanim sobie przypomniałam, co ja wieczorem robiłam, czy te drzwi zamknęłam, to byłam już kompletnie rozbudzona i znowu nie mogłam spać. Dobrze było, jak spałam po 2-3 godziny w nocy i to jeszcze takim dość płytkim snem, więc czułam się po prostu zmęczona. Modliłam się, prosiłam Boga, żeby jakoś rozwiązał ten problem. Słuchajcie, nie widziałam rozwiązania. Była nawet taka sytuacja, że byłam na badaniach kontrolnych z tarczycą u pani doktor i przy okazji jej powiedziałam o tym, że mam takie problemy ze spaniem od kilku miesięcy. A ona mówi, wie pani co, to ja wypiszę pani takie tabletki nasenne, to przez jakiś czas sobie pani to pozażywa i może organizm zaskoczy i wtedy już będzie wszystko w porządku. Ja mówię, okej, wzięłam te tabletki, wykupiliśmy, pozażywałam, kiedy je zażywałam, spałam bardzo fajnie, ale kiedy przestałam zażywać, było jeszcze gorzej niż przed. Nie dość, że nie mogłam zasnąć, to kiedy zasypiałam, to ten sen był tak płytki, że ja nie byłam w stanie powiedzieć, czy w ogóle spałam, czy nie. I to, że spałam, identyfikowałam tylko po tym, że coś mi się śniło. Więc skoro mi się śniło, to znaczy, że spałam. Ale to nie było takie fajne, bo te sny były bardzo nieprzyjemne, bo nie chcę powiedzieć koszmary, ale bardzo nieprzyjemne. No i na takim etapie byłam, kiedy zabrałam się za robienie tego zadania. Więc kiedy już miałam wypisany swój problem, kiedy już miałam wypisane właściwe cytaty, przystąpiłam do tej części modlitewnej. Wieczorem usiadłam w łóżku, wieczorem dlatego, że mój problem dotyczył nocy, więc nie modliłam się tą modlitwą rano, tylko wieczorem i mówię tak. Boże, ja wiem, że Ty zaspokoisz każdą moją potrzebę, bo tak obiecujesz w tym liście do Filipian. Powiedziałeś też, że spokojnie się ułożę i zasnę w psalmie, przyjmuję to jako prawdę. Moje doświadczenia mi mówią, że tak nie będzie, bo przez wiele miesięcy wcześniej nie miałam żadnej fajnej nocy. Więc moje doświadczenia mówią mi inaczej, ale Twoje słowo mówi tak, ja przyjmuję je za prawdę i dziękuję Ci, Panie, że tak będzie. Położyłam się spać. I skłamałabym, jeżeli powiedziałabym, że była to świetna noc, ale nie było źle, bo już zasnęłam i rano obudziłam się, no tak, że mogłam normalnie funkcjonować. Przyszedł kolejny wieczór. Wchodząc do sypialni, miałam niesamowity pokój. I od razu powiedziałam, Boże, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj dasz mi sen. I dopiero wtedy przystąpiłam do tych pierwszych punktów, mówiąc, wierzę Panie, że Ty zaspokajasz tą moją potrzebę i że będę spać. Położyłam się i słuchajcie, to była przespana cała noc. Jeszcze zostały małe problemy, dlatego że potem przez kilka kolejnych nocy zdarzało się, że jeszcze budziłam się z tą potrzebą sprawdzania drzwi. No i jeszcze te sny nie były przyjemne, mimo tego, że spałam. Rano z Andrzejem rozmawialiśmy, piliśmy kawę i rozmawialiśmy o tym kursie, szukaliśmy odpowiednich wersetów, fragmentów z Biblii, przeglądaliśmy Biblię i wtedy Andrzej mówi, ty wiesz co, że w Biblii jest jeszcze jeden fajny werset na temat snu. Jest zapisany w Przypowieściach Salomona. Jest powiedziane, gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Mówię, o, to jest mój werset. Wzięłam sobie swoją kartkę, dopisałam ten werset do kartki i mówię, będziemy się modlić tym wersetem. Jest napisane, gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał. Nie będę się bać żadnych niezamkniętych drzwi. I powiedziane jest, że będę mieć miły sen, a więc koszmary precz. Wieczorem tego dnia szliśmy z Andrzejem spać dokładnie o tej samej porze, więc modliliśmy się razem. I mój mąż miał taki dobry czas modlitewny, zamknął oczy i tak dużo mówił do Pana Boga, a ja go tam szturcham, mówię, Andrzej, tu masz moją kartkę, tu jest ten werset, cytujemy ten werset, opieramy się na nim i ja tej nocy śpię. Dobrze, Andrzej mówi, okej, bierze, czyta ten werset i mówi, ogłaszamy, że tej nocy będzie Ela spać dobrze, bez koszmarów i bez żadnego sprawdzania drzwi. Słuchajcie, od tego czasu nie mam koszmarów i nie chodzę sprawdzać drzwi. Pan Bóg jest niesamowity. Słuchajcie, Jego słowo jest prawdziwe. Jeżeli On coś mówi, to tak jest. I nie powinniśmy się zniechęcać tylko dlatego, że nie zadziała to od razu, pierwszego dnia czy pierwszego tygodnia. Jeżeli będziemy temu wierni, jeżeli będziemy Mu dziękować za to, to to musi zadziałać, bo to, co mówi Bóg, jest prawdą i nie ma innej opcji po prostu. No i dzięki temu mogę ze spokojem mówić o tym, jak działa zasada wiary podczas snu. Kolejna taka ważna rzecz w życiu człowieka to praca. Praca zawodowa. I to jest zadanie dla was. Teraz już w grupkach zastanówcie się. Na bazie tego, co ja powiedziałam tutaj wcześniej, jak sobie tam rozważałam, jaką rolę pełni wiara podczas jedzenia, jaką rolę pełni wiara podczas snu, to teraz zastanówcie się, jaką rolę pełnić będzie wiara podczas pracy zawodowej. Jeżeli uda wam się znaleźć jakieś fragmenty Bożego Słowa, które to poświadczą, co mówicie, to dobrze. Słuchajcie, przed wami są długopisy i kartki. Tam jest jedna kartka. Jak będziecie dochodzić do jakichś wniosków, co to znaczy pracować w wierze, co w ogóle Pan Bóg myśli na temat pracy, jaki Pan Bóg ma stosunek do pracy, jaki Pan Bóg chce, abyśmy my mieli stosunek do pracy i tak dalej. No wszystko, co wam się skojarzy z Panem Bogiem, z wiarą i z pracą, to sobie zanotujcie na tych karteczkach, tak abyśmy potem mogli się tutaj razem tym podzielić i wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. 10 minut myślę, że wam wystarczy. Kończymy pomalutku. Ta grupka nie może skończyć, to może od was zaczniemy. Mam pytanie, do jakich wniosków doszliście w waszych rozważaniach?
No, to myśmy doszli do takich wniosków, że pisze, że sześć dni człowiek ma pracować, siódmego ma odpocząć i że kto nie chce pracować, niech też nie je. Więc trzeba pracować. Bóg nas stworzył zdrowymi, z rączkami i z nóżkami, żebyśmy mogli pracować i żebyśmy to robili, tak? Bo też Bóg tworzył świat przez 6 dni i też to była Jego praca i też 7 dnia odpoczywał, więc...
Przepraszam, to ja twierdzę, że wyście podsłuchiwali nas, panowie.
I jest też w powtórzonego prawa 2:7, przecież Pan Bóg Twój, który Cię błogosławi w pracach Twych rąk, opiekuje się Twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Powtórzonego prawa 2:7.
Piąta Mojżeszowa 2:7. Piękne wnioski, podobają nam się? To teraz kolejna grupa. Czy chcecie coś uzupełnić jeszcze do tych wniosków tutaj?
To znaczy w sprawie pracy? Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest też, że bo to jest w drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i kiedy miano budować przybytek, to Bóg dał mądrość, tak? Ocholi, jak się nazywali, nie pamiętam dokładnie, Oholibam chyba. Mądrość do pracy, do wyrobu, to Bóg daje też właśnie nam mądrość, abyśmy mogli pracować i wytwarzać różne, prawda, wyroby czy cokolwiek.
Czyli generalny wniosek z tego, co tutaj słyszę, to Bożą wolą dla nas jest, aby pracować. Bóg daje możliwości, Bóg daje zdolności. Coś jeszcze chcecie dołożyć tutaj z tej grupy?
Że Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, jak dla Pana. No ja miałam takie krótkie świadectwo. Tak w pracy byłam, a już poznałam Ewangelię i miałam taki moment, że powiedziałam sobie, w kulki polecę. Ale przypomniało mi się, jak nas pastor uczył właśnie tak w Biblii, żeby pracę wykonywać jak dla Pana.
No bo jest taki piękny werset, że kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika.
Tak jest, jest taki piękny werset, tak. Super wnioski. Jeszcze coś z tej grupy chcecie dodać? Macie coś innego?
Ważną rzeczą jest taka, jeżeli się wykonuje właściwe roboty, pracę wykonuje się, wtedy Bóg daje możliwość jeszcze, założymy dodatkowo, pomóc komuś w pomocy pracy jeszcze i który, założymy, wynagradza to. Wynagradza, że ma człowiek siłę, że następny dzień, załóżmy następny tydzień, wykonać dodatkową pracę. I chęć taka i występuje, żeby komuś jeszcze pomóc. Swoją pracę wykona, Bóg pozwoli jeszcze wykonać pracę inną, dodatkową i człowiek czuje satysfakcję z wykonanej pracy. I cieszy się, że dodatkowa praca, załóżmy, pomaga komuś bliźniemu temu swojemu, którego, załóżmy, wykonuje się bezinteresownie to. I to jest ważne. I dziękować Bogu, że taka możliwość istnieje.
Dziękuję bardzo. No, piękne wnioski. Tutaj też macie coś dodatkowego jeszcze?
W Księdze Psalmów, w 128 psalmie, w drugim wersecie jest napisane: owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Mamy jeszcze kilka innych wersetów, ale może na tym się oprę, chyba że ktoś dalej będzie chciał. No to zaraz ci dam mikrofon. Więc generalnie jest też napisane o tym, że to, co wcześniej już zostało powiedziane, nie? Odnośnie tego, że kto też nie chce pracować, niech nie je, bo będziemy spożywać owoc trudu naszych rąk, czyli jak my czegoś nie zrobimy, to nie mamy tam być pasożytami dla innych, tylko mamy się wziąć w garść i coś zrobić.
Ja mam jeszcze jedno. Chodzi o księgę Nehemiasza. No bo Nehemiasz tam miał fajną fuchę w sumie, nie? Bo no co? No, ja tam akurat nie lubię pić i tak dalej, ale Nehemiasz, no co? Kosztował wino, zanim dał królowi i miał sobie, no miał bezpiecznie, tak? Miał gdzie spać, miał co jeść, było wszystko super. A Bóg mu dał inną pracę, odbudować mury Jeruzalem. I to też jest chyba, tak myślę, ważne, żeby pracować tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy pracowali. Że na przykład ja sobie pójdę do Tesco, a Bóg chce, żeby było w Kauflandzie. No to do Kauflandu mam iść, no i tyle.
Ogólne wnioski z tego, co powiedzieliśmy, to... Jeśli chodzi o pracę, to zdecydowanie Pan Bóg jest za pracą, sam pracował, uczył nas pracować, uczy nas dobrze pracować, tak jak tu mówiła Sylwia? Viola. Sorry. Mamy pracować tak jak dla Pana. I jeżeli chcemy w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia podporządkować się Bogu, czyli nauczyć się żyć z wiary, to właściwie to, co powinniśmy zrobić, to, co robiliście teraz. Przejrzeć sobie Biblię, zobaczyć, co na temat danej dziedziny życia mówi Boże Słowo i po prostu się do tego dostosować. Tu w punktach mamy wypisane. Czyli najpierw poznajemy, co Boże Słowo mówi na temat dany, a potem zaczynamy stosować to w życiu. I nie ma siły inaczej. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja myślę, że gdyby ludzie nauczyli się rzeczywiście żyć z wiary, to zobaczyliby, jak niesamowitą jakość życia Pan Bóg dla nich przygotował. Bo Bóg dał nam różne zdolności. Ale jest tylko jedna zdolność, która przekracza wszystkie naukowe i materialne osiągnięcia człowieka. I to jest zdolność wiary człowieka w Boga. A przez wiarę możemy naprawdę wszystko. Ładnie to widać z zestawienia dwóch wypowiedzi Pana Jezusa. On powiedział w Mateusza 19:26: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Pan Jezus mówi, są sprawy, które u ludzi są niemożliwe, ale nie ma takiej sprawy u Boga. U Boga wszystko jest możliwe. A w Ewangelii Marka 9:23 Jezus mówi, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jezus mówi, u ludzi wszystkich są rzeczy niemożliwe, ale u Boga jest wszystko możliwe, ale w tej grupie ludzi, która jest wierząca, jest wszystko możliwe. Możemy wyciągnąć stąd wniosek, że to wiara jest takim jakby kanałem, przez który Boża Wszechmoc staje się dostępna dla człowieka. Tylko trzeba ufać Bogu, wiedzieć, co On na dany temat mówi, opierać się na tym, bez względu na to, co mówią nam nasze zmysły. Całkowita ufność dla Pana Boga. Skąd mieć taką wiarę, aby żyć z tej wiary na co dzień? Temu tematowi można by poświęcić cały wykład, ale powiem Wam, że szkoda czasu, bo wszystkie ścieżki, którymi byśmy prowadzili rozważania, doprowadzą nas do jednego wniosku. I ten wniosek zawiera się w jednym wersecie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nie ma innego sposobu budowania wiary, jak poznawanie Słowa Bożego i po prostu stosowanie je w życiu, bo samo słuchanie nie wystarczy. O tym mówi nam Jakub w 1:22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami słowa. Poznawajmy, wykonujmy. Jeśli Bóg mówi, że tak jest, to po prostu podchodźmy z ufnością dziecka do tego, że tak jest. Zawsze jak mówię o takiej ufności dziecka w słowa Boga, to przychodzi mi na myśl Patryk. Ja nie wiem, czy być może opowiadałam komuś z Was już to świadectwo. Teraz Patryk ma 23 lata, ale kiedyś był takim małym dzieckiem. Był bardzo kreatywny, miał różne pomysły i przychodził z różnymi pomysłami do nas, a pewnego dnia przyszedł i powiedział coś niesamowicie mądrego. Ja nie pamiętam niestety w tej chwili, co to było, ale to do niego zupełnie nie pasowało. I mówię, Patryk, a skąd ty to wiesz? On mówi, a bo Biblia tak mówi. A ja mówię, i co z tego? Mamusiu, jak Biblia mówi, że coś jest, to tak jest i koniec. No i było widać, że jest zwycięzcą w tej dyskusji. I wiecie, ja tą jego wypowiedź sobie zapamiętałam. Jak Biblia mówi, że coś jest, to tak jest i koniec. I to pokazuje tą dziecięcą ufność. A Biblia mówi, że jak nie staniemy się jak dzieci, to nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Więc z dziecięcą ufnością przyjmujmy rzeczy, które mówi do nas Pan Bóg. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. To jest mój ulubiony werset Biblii. Mam go wypisanego, wisi w mojej sypialni. Myślałam, że będę widzieć go każdego ranka, ale jak wstajemy rano, mamy zaciągnięte żaluzje, jest ciemno. Więc rano go nie widzę, ale widzę go wieczorem idąc spać. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Ja myślę, że ten werset fajnie podsumowuje to wszystko, co powiedzieliśmy sobie w czasie tych dwóch naszych spotkań ostatnich, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Czasami czytamy Boże Słowo, patrzymy, co Bóg mówi, chwytamy obietnicę, którą Bóg nam daje i stwierdzamy, że po dłuższym czasie i tak nie widzimy spełnienia danej obietnicy i zastanawiamy się, dlaczego. I tu odpowiedź jest dość prosta. Dlatego, że albo to jeszcze nie jest czas wypełnienia obietnicy, bo u Pana Boga wszystko odbywa się w określonym czasie. Wiecie, Abraham też musiał swoje odczekać, zanim zobaczył to, co Bóg mu obiecał. Albo jest inna sytuacja, że Bóg daje nam jakąś obietnicę, ale też stawia pewne warunki, pod którymi ona może być wypełniona. I to jest przykład takiej obietnicy. Wiecie, w tym moim ulubionym fragmencie Obietnica Boża brzmi: On prostować będzie twoje ścieżki. Kto z nas nie chce, aby Bóg wyprostował te kręte ścieżki naszego życia? Ale wcześniej są podane trzy warunki, co musi być spełnione, aby ten Bóg wyprostował nasze ścieżki. Mamy zaufać Panu z całego swojego serca. Mamy nie polegać na swoim rozumie. Wiecie, to wcale nie jest takie proste na co dzień. Im człowiek jest bardziej wykształcony, tym trudniej odrzucić swoje pomysły, które ma, jeśli nie zgadzają się z Bożym Słowem. Bo nie ma problemu tam, gdzie nasza logika, nasz rozum, nasza wiedza, którą zdobywamy, ta świecka, mówi dokładnie to samo, co Boże Słowo. Tam nie ma problemu. Ale jeżeli zaczyna się to rozmijać gdzieś w którymś momencie, to wcale nie jest tak łatwo oprzeć się na Bożym Słowie, a powiedzieć to wszystko do śmieci. Więc im więcej wiemy, tym jest nam trudniej. A właśnie chodzi o to, żeby nie mieć tego dylematu, że jeśli Boże Słowo mówi tak, to jest tak. I koniec. Dalej jest jeszcze trzeci warunek. Pamiętajcie o nim na wszystkich swoich drogach. I też nam się wydaje, że będziemy, że pamiętamy o Bogu. No gdziekolwiek jesteśmy, no pamiętamy o Bogu. A czy w praktyce to tak wygląda? Czy rzeczywiście zachowujemy się w każdej chwili naszego życia tak, jakbyśmy pamiętali, że Bóg przecież jest w nas przez swojego Ducha? No to przykład jakiś. Czy jeśli miałabym świadomość, że Bóg jest zawsze ze mną, to pójdę w każde miejsce, w które chodzę? Jeśli miałabym świadomość, że Bóg jest ze mną i słyszy każdą moją wypowiedź, to czy będę prowadzić niektóre rozmowy z niektórymi ludźmi? Czy jeżeli mam świadomość, że Bóg jest zawsze ze mną, to będę oglądać wszystkie programy telewizyjne, które oglądam? Czy będę się czuła wtedy komfortowo, mając świadomość, że Bóg jest ze mną? Wiecie, to czasami jest taka sytuacja, jak na przykład my jako osoby już dość dorosłe, posunięte w latach, mające dorosłe dzieci, oglądamy na przykład film, jakiś zwyczajny film, obyczajowy, od lat 12. No, nic nie zapowiada, żeby tam mogło coś nas zaskoczyć nieprzyjemnego. Ale pojawia się jakaś miłość i jest jakaś scena, soft, ale erotyczna. I kiedy oglądamy taki film sami, wiecie, to ta scena przechodzi i nie robi to na nas większego wrażenia. Ale kiedy w naszym towarzystwie w tym momencie znaleźliby się na przykład nasi rodzice, to my czujemy dyskomfort. Albo nasze dzieci, to jest dokładnie to samo, też czujemy pewien dyskomfort. I myślę, że gdybyśmy czasami w różnych sytuacjach naszego życia zdali sobie sprawę, że Duch Święty jest z nami, to też byśmy poczuli ten dyskomfort. Stąd fajnie się jest nauczyć pamiętać o tym, że Bóg jest z nami, bo skoro się nawróciliśmy, to jest z nami. I pamiętać o tym, że jest z nami, pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach, a wtedy On będzie prostował nasze ścieżki. Ostatnią rzecz, którą chciałabym tu jeszcze powiedzieć, bo mówiliśmy sobie o wierze, mówiliśmy o budowaniu wiary, mówiliśmy o tym, jak to robić. Powiedzieliśmy, że wiarę naszą budujemy tylko na Słowie. Wierzymy w to, co Bóg powiedział. Nasza wiara będzie wzrastać, bo to jest proces. To nie jest tak, że nasza wiara od razu jest taka. Ona sobie po prostu rośnie. Zaczynamy od jakiegoś tam poziomu. Im więcej poznajemy Słowa, im więcej ufamy Bogu, nasza wiara rośnie. U każdego w swoim tempie. Ale zdarza się w życiu, że potrzebujemy tej wiary znacznie więcej w danym momencie. Co robić wtedy? Sprężać się i szybko czytać. No, nie będziemy w stanie, prawda? I wtedy na takie sytuacje Pan Bóg też ma swoje wyjście, swoje rozwiązania. I wśród 9 darów Ducha Świętego jednym z nich jest dar wiary. Więc tam, gdzie będziemy potrzebować tej wiary więcej w danym momencie, Bóg daje nam ją w darze. Tyle, ile potrzeba. Czasami jest to w trakcie na przykład modlitwy o uzdrowienie, czasami w innych sytuacjach. Podobnie sami możemy Boga prosić o więcej dary w danym momencie. Pana Jezusa też w pewnym momencie ktoś poprosił: przydaj mi wiary. I On to chętnie udziela. Także oprócz tego, że budujemy ją, mamy taki bezpośredni, punktowy ratunek w Panu Bogu. Na koniec chciałabym wam zaproponować jeszcze jedną rzecz. Nie będzie już dzisiaj więcej dyskusji w grupach, ale chciałam zaproponować jeszcze jedną rzecz. Abyśmy nasze dzisiejsze spotkanie zakończyli modlitwą. Ogólnie pomodlimy się, dziękując Panu Bogu, że daje nam możliwość w ogóle życia w wierze. Poprosimy Go o to, byśmy mogli się nauczyć, jak żyć w wierze. I poproszę o to Andrzeja, aby to zrobił. A potem, jeżeli ktoś z was chciałby się indywidualnie pomodlić o więcej wiary w jego życiu, to też proszę, abyście indywidualnie podeszli. Może poproszę Tomka i Andrzeja i oni razem się z wami mogą pomodlić. Także najpierw, Andrzejku, proszę o kończącą modlitwę. Potem my zaśpiewamy jeszcze jedną piosenkę, tę, którą uczyliśmy się w poprzednim tygodniu. I w trakcie tej pieśni, jeśli ktoś chce, to może podchodzić do Andrzeja i Tomka, którego poproszę tu z przodu i będziecie mogli się jeszcze z nimi pomodlić. A cała reszta będzie śpiewać, uwielbiać Pana Boga jeszcze tą jedną pieśnią.
Ja proponuję, ponieważ siedzimy już chyba 2 godziny, abyśmy po prostu wstali na sam koniec. Zanim Ela i reszta wspaniałego zespołu muzycznego zacznie grać, śpiewać, rzeczywiście ja się pomodlę. Potem zachęcam, spędźmy ten czas na modlitwie, a my z Tomkiem będziemy do waszej dyspozycji. O ile oczywiście będziecie chcieli. Ojcze kochany, przychodzimy teraz do Ciebie jako do cudownego tatusia i przychodzimy w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, bo właśnie przez cudownego Twojego Syna mamy dostęp do Ciebie, Ojcze. Przychodzimy do Ciebie, aby Ci dziękować za wspaniałe słowo, Panie, które nam zostawiłeś. Za to, Panie, że możemy w tym słowie tak wiele dowiedzieć się o Twojej miłości, o Twoich darach, o tym, Panie, jak bardzo nas ukochałeś, Panie, umiłowałeś, że każdego dnia, Panie, jesteś z nami, że poprzez Twojego Świętego Ducha, którego nam dałeś, Panie, Ty rzeczywiście jesteś, kiedy oglądamy telewizję, kiedy rozmawiamy, kiedy pracujemy, kiedy śpimy, kiedy jemy. Nie ma takiego momentu w naszym życiu, Panie, aby tam nie było Ciebie, Panie. Panie, dałeś nam tak wiele obietnic, ale oczekujesz, abyśmy Ci po prostu zaufali, bo wiara to jest zaufanie, takie bezgraniczne zaufanie, że jeżeli cokolwiek obiecałeś, cokolwiek powiedziałeś, to Ty nigdy nie kłamiesz, to zawsze jest prawdą. Panie, to my tak często zapominamy o tym, jak ważne dla Ciebie jest Twoje słowo, jak bardzo chcesz, abyśmy Ci po prostu ufali i czerpali z tych wszystkich obietnic, Panie, obiema rękoma. Ale tak często, Panie, upadamy, tak często, Panie, dajemy się wciągnąć w wir tego świata, tego normalnego życia i potrzebujemy, Panie, więcej wiary. Potrzebujemy, Panie, takiego wzmocnienia w wierze, bo chcielibyśmy szybować wysoko, Panie. Chcielibyśmy, Panie, z taką wiarą przechodzić przez wszystkie codzienne problemy, kiedy zmagamy się z brakiem pracy, czy kiedy zmagamy się z brakiem snu, czy kiedy zmagamy się, Panie, z naszymi takimi ciężkimi do panowania nerwami, naszymi zachowaniami. Potrzebujemy, Panie, jeszcze więcej zaufania, jeszcze więcej wiary, Panie. Panie, Ty powiedziałeś, że możemy się modlić o wszystko, Panie, że możemy prosić o wszystko, Panie. Jeżeli tylko będziemy szukali Twoich dróg, szukali Twojego oblicza i będziemy, Panie, wrośnięci w Ciebie, Panie, to Ty, Panie, będziesz spełniał nasze prośby. Dlatego, Panie, wołamy teraz, zgodnie z Twoim słowem i Twoją obietnicą, przydaj, Panie, nam wiary. Pomóż czasami naszemu niedowiarstwu, Panie, bo chcemy być takimi naprawdę wierzącymi Twoimi dziećmi, pełnymi zaufania, zdobywającymi to całe dziedzictwo, które nam przygotowałeś, Panie, które chcesz nam dać, Panie. A my chcemy je zdobyć, ale potrzebujemy wiary, więcej wiary, Panie. Wołamy, Panie, więcej wiary, więcej wiary, Panie, więcej wiary. Prosimy teraz, Panie, abyś był w taki szczególny sposób tutaj, na tym miejscu, w swoim świętym duchu, Panie. Abyś nas namaszczał, Panie, większą wiarą, większym zaufaniem, takim całkowitym poleganiem na Tobie. bo pragniemy, Panie, być zwycięzcami. Tym wszystkim, Panie, czym chcesz, abyśmy się stali, poprzez wiarę. I poprzez tą wiarę chcemy Ciebie uwielbiać i wywyższać przez całe nasze życie, Panie, bo jesteś tego godzien. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.